Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
Postkolonializm, czyli dlaczego nie pojechałam do Chile, mówi Justyna Laskowska-Otwinowska, kuratorka z Kuratorium Etnograficznego. W ostatnim podcaście opowiadałam o zaangażowaniu słynnego artysty peruwiańskiego Atahualpy Yupanqui w propagowanie muzyki Indian andyjskich. Motywacją do działań Atahualpy Yupanqui była potrzeba zwrócenia uwagi na biedę i na marginalizację tej grupy. Takimi właśnie tematami, związanymi z nierównością sił między nosicielami władzy a warstwami tak zwanymi podporządkowanymi, zajmuje się obecnie nurt nauk społeczno-antropologicznych zwany postkolonializmem. Pomimo podobieństwa nazwy do takich określeń jak kolonializm, antykolonializm czy neokolonializm, prąd ten jedynie wyewoluował z refleksji dotyczącej zjawisk społeczno-politycznych w byłych koloniach ku teorii dotyczącej wszelkich przejawów nierówności społecznych na świecie. W jego obszarze znajdują się więc takie tematy jak feminizm, nierówności związane z preferencjami seksualnymi, sytuacja uchodźców, nierówności w dystrybucji dóbr, czyli najwrażliwsze zagadnienia współczesności, gorące dla nas wszystkich, gdyż w różnym stopniu dotyczące całej ludzkości. Poprzednim podcastem o dziele Atahualpy Yupanqui weszłam zatem w obszar antropologicznej refleksji postkolonialnej i na razie chciałabym w jej nurcie pozostać. Dlatego dzisiejszy tekst będzie opowieścią o współczesnych staraniach Chilijczyków o niwelowanie nierówności społecznych w ich kraju. A ponieważ nadal staram się obserwować obecność muzyki, czy ogólnie dźwięków w zjawiskach kulturowych, to i o wykorzystaniu tych ostatnich w protestach Chilijczyków będzie mowa. Odpowiem też na pytanie tytułowe. Dlaczego nie pojechałam do Chile w 2019 roku? W roku tym miałam odwiedzić Chile na zaproszenie Fundacji Violetty Parry, bohaterki narodowej tego kraju, której zaginione 4 piosenki nagrane w Polsce w 1956 roku odnalazłam. Jednak gdy wylądowałam w Nowym Jorku, skąd miałam lecieć do Santiago, otrzymałam wiadomość o wybuchu gwałtownych zamieszek w docelowym kraju mojej peregrynacji. Nueva Constitución, ta fraza powracała miesiącami na murach oraz sztandarach demonstrantów. Tuż obok innego znamiennego hasła. Neoliberalismo nace y muerte en Chile. Co znaczy neoliberalizm rodzi się w Chile i tutaj umiera. Współczesna historia protestów w Chile zaczyna się od wyboru w 1971 roku Salvadora Allende na stanowisko prezydenta. Oto fragment jego pierwszego przemówienia po wyborach.
El carne de mártir, no daré un paso atrás y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera.
Jednak obowiązująca dziś w Chile konstytucja pochodzi z czasów generała Augusto Pinocheta, dokładnie z 1980 roku i stanowi symboliczną pozostałość po jego dyktaturze, rozpoczętej krwawym zamachem stanu przeciw prezydentowi Allende w 1974 roku. Drugim korzeniem niezadowolenia społecznego obok konstytucji były w Chile zasady gospodarcze, oparte na skrajnym neoliberalizmie, stale pogłębiającym przepaść finansową między bogatymi i ubogimi. Nierówności dotyczyły wszystkich stref, w tym dostępu do bogactw naturalnych, np. do źródeł wody, które znajdują się w Chile w rękach prywatnych. Jeszcze wyraźniej widać ten problem w edukacji, temacie, który szczególnie mocno rozgrzewa tutejsze społeczeństwo i najczęściej wyciąga protestujących Chilijczyków na ulicę. Edukacja w Chile to nie tylko biznes, to także szczyt hipokryzji. Świetnym tego przykładem stał się założony w 1982 roku Uniwersytet Arcis w Santiago, który przez 2 dekady był uczelnią publiczną, a kilkanaście lat temu został przejęty i sprywatyzowany przez, partię komunistyczną oraz grono związanych z nią przedsiębiorców. Pisze o sytuacji w tym kraju nasza rodaczka mieszkająca w Chile, Magdalena Bartczak, autorka książek o Chile i bloga Pocztówki z Południa. Protesty w Chile ukazały głęboki zawód narodu wobec sił politycznych w ogóle. Największymi wygranymi głosowania w sprawie powołania konstytuanty, która opracuje nowy tekst ustawy zasadniczej, stali się kandydaci niezależni. Jednak całkowitym historycznym nowum w tworzeniu tego rodzaju dokumentu, najpełniej reprezentującego zasady ustroju demokratycznego, jest fakt, że po raz pierwszy przy jej tworzeniu został zachowany parytet płci wśród 155 osób należących do Zgromadzenia Konstytucyjnego, 78 osób to mężczyźni, a 77 kobiety. Również po raz pierwszy w historii świata, po podbojach kolonialnych, nad konstytucją pracują przedstawiciele rdzennych społeczności. W gronie chilijskiej konstytuanty znajduje się 10 Mapuche, 2 Aymara oraz po jednym reprezentancie lub reprezentantce ludów Rapa Nui, Chango, Atacameños, Diaguita, Quechua, Koya, Kaweskar i Yagan. Łącznie 17 przedstawicieli rdzennych społeczności, które dotąd nigdy nie miały swojej reprezentacji na wyższych szczeblach władzy. Na pierwszej sesji konstytuanty w dniu 4 lipca bieżącego roku wybrano przewodniczącą Elizę Loncon, aktywistkę, lingwistkę i naukowczynię związaną z Universidad de Chile, należącą do społeczności mapuczańskiej. W debacie konstytuanty pojawi się zapewne kwestia nadania Chile statusu państwa wielonarodowego, takiego, które będzie w pełni respektować odrębność i prawa rdzennej ludności. Zmiana podejścia do ludów rdzennych widoczna jest już teraz. W Chile w dniu 24 czerwca obchodzony jest dzień Dia de los Pueblos Indigenas, czyli Dzień Ludów Rdzennych. W tym roku pierwszy raz potraktowany jako święto oficjalne. Innym tematem obrad będzie zapewne ustrój gospodarczy. Sposób wycofania się ze skrajnej formy neoliberalizmu i przyjęcia nowego sposobu dystrybucji dóbr też może nas zaskoczyć. Wszak kraj ten ma za sobą romantyczny okres tworzenia i funkcjonowania pierwszego socjalistycznego rządu w Ameryce Łacińskiej, co miało miejsce w okresie władzy Salvadora Allende. W prywatnej rozmowie ze znajomymi z Chile zachwycałam się tymi prawdziwie nowymi regułami tworzenia ustawy zasadniczej, które stanowią przełom w historii demokracji w ogóle. Jednak zachwycałam się z pozycji dumnej spadkobierczyni dziedzictwa pierwszej w Europie Konstytucji 3 maja. Moi rozmówcy wykazywali mimo to różnice między tymi dwoma momentami historii. Polska Konstytucja, mówili, tworzona była przez elity, podczas gdy ich zostanie opracowana przez lud. Tyle o aktualnej, niezwykle ciekawej sytuacji w Chile. Aby jednak dać upust moim zainteresowaniom muzycznym, wrócę do momentu, gdy nie pojechałam do Chile ze względu na wybuch społecznego niezadowolenia i uliczne starcia z policją. Otóż protestom tym towarzyszyły przeróżne dźwięki. Oczywiście muzyka, na przykład taka jak ta, ze spotkania z legendarnym zespołem Inti-Illimani, będącym symbolem walki przeciw dyktaturze Pinocheta. Ale obok muzyki pojawiała się inna forma dźwiękowa. Bardzo stara i stworzona właśnie na potrzeby wyrażania opinii publicznej. Tak zwana kocia muzyka, czyli kakofoniczne koncerty grane głównie na metalowych naczyniach kuchennych, zwane po hiszpańsku sencerada, a w Ameryce Łacińskiej cacerolazo. Zwyczaj ten wywodzi się z jeszcze średniowiecznej ludowej formy sądzenia, znanej w Europie pod regionalnymi nazwami Katzenmusik, czyli właśnie kociej muzyki w Niemczech, Scampanate we Włoszech, ale najpowszechniej z francuskiego Charivari. Wspólnoty o mniejszej liczebności i oddalone od ustanowionego przez władców odgórnie sądownictwa używały tego zwyczaju, aby wyrazić swoją dezaprobatę i potępienie dla różnych rodzajów naruszania norm moralnych, społecznych i obyczajowych, zwłaszcza cudzołóstwa, bicia współmałżonków, zarówno żon, jak i mężów, czy zbyt szybkiego ponownego małżeństwa przez wdowy i wdowców, co łamało zwyczajowy nakaz odbycia odpowiednio długiej żałoby. Paradom Charivari, prowadzonym pod oknami winowajcy, czasem nawet przez 3 do 7 dni z rzędu, towarzyszył parodystyczny i kakofoniczny śpiew oraz hałas uderzania w garnki i patelnie lub w cokolwiek, co było pod ręką. Brzęczenie kośćmi, dzwonkami, pohukiwania, dęcie w zwierzęce rogi. W przypadku zbyt wczesnego ponownego małżeństwa wdowy lub wdowca hałas symbolizował krzyk zmarłego męża lub żony. Podczas występu muzycznego przewinienia stawały się przedmiotem pantomimy, przedstawień teatralnych czy recytatywów, wraz z szyderczą litanią wulgaryzmów i obelg oraz deklamacją listy win w formie rymowanej recytacji zwanej nominacją. Na przykład, w naszym mieście jest mężczyzna, który często bije swą żonę, więc by nie zrobił tego ponownie, już dziś utrzemy mu nosa. Wrzeszczący chłopcy, dzicy chłopcy, sprawcie, by dzwony biły. Wrzeszczący chłopcy, krzyczący chłopcy, Boże, miej w swej opiece króla. Charivari była również wykorzystywana jako sankcja w sprawach gospodarczych, takich jak blokowanie dróg, czerpanie zysków w okresie słabych zbiorów, zabranianie tradycyjnego prawa do zbierania przez najuboższych resztek po żniwach na wszystkich polach wsi. Znajdujemy też Charivari w przypadku nieuczciwych praktyk konkurencyjnych w obrębie tych samych rzemiosł, czyli łamaniu solidarności cechowej. Sankcja ludowej woli sądzenia była tak potężna, że odnotowywano samobójstwa ośmieszanych ofiar. Używanie hałasu do wyrażenia dezaprobaty przeniknęło również w obszar życia politycznego w XIX wieku. Pierwsze udokumentowane protesty polityczne w stylu Charivari miały miejsce we Francji w latach 30. XIX wieku. Na początku monarchii lipcowej ze strony przeciwników Ludwika Filipa I. Wraz z europejską emigracją do obu Ameryk zwyczaj zakorzenił się też w USA, Kanadzie i w krajach Ameryki Południowej. XX wiek dał nam natomiast wręcz wysyp protestów w stylu Charivari z użyciem kociej muzyki. Skąd jej taka popularność? Politolodzy zauważają, że w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku oraz współcześnie wobec toczącego się procesu globalizacji i przenoszenia władzy w ręce wielkich międzynarodowych korporacji, lokalne środowiska polityczne zaczęły coraz wyraźniej tracić zaufanie swoich wyborców. Ci ostatni, sięgając po środki, którymi pragną wyrazić głos ludu, aktywują dawną moc Charivari. Wydaje się zatem, że znikając z obyczaju społecznego i przekształcając się w narzędzie politycznego protestu, tradycyjny, chaotyczny hałas stał się ponownie adekwatną formą protestu ludowego. I to on, cały ten zgiełk, zatrzymał mnie u progu mojej wielkiej życiowej przygody w Chile. A co o cacerolazo śpiewają sami Chiliczycy? Dowiedzieć się możemy z piosenki chilisko-francuskiej piosenkarki Anny Tijoux. Między innymi śpiewa ona: mordercy zabrali tak wiele, że zabrali nasz strach. Celują, strzelają, mordercy ludu. Jeśli nie ma sprawiedliwości, nie ma pokoju dla rządu. Teraz powiedz mi, kto jest brutalny? Cacerolazo,
Bunt.
No ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de rock.
Wszystkie cytaty muzyczne w tym podcaście pochodzą z kanału YouTube.
Wysłuchali Państwo podcastu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.